gość Radia Lublin.
Przed mikrofonem Adam Rozwałka. Dziś rozpoczynają się 23. zimowe Igrzyska Olimpijskie w koreańskim mieście Pjongczang. Z tej okazji państwa i moim gościem jest profesor Dariusz Słapek z Instytutu Historii UMCS, ale przede wszystkim dziś jest jako przedstawiciel Polskiej Akademii Olimpijskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
Korea Południowa po raz drugi organizuje Igrzyska Olimpijskie. Wcześniej były letnie w Seulu, teraz są zimowe i walczyli Koreańczycy o tę imprezę dość długo, bo za trzecim podejściem dopiero przyznano im prawa do organizacji tych zawodów. Czego zatem możemy spodziewać się po tych igrzyskach?
Myślę, że ze strony organizatorów wspaniałej organizacji, bo wcześniejsze igrzyska dały poznać cały ten region właściwie jako niezwykle sprawny z punktu widzenia organizacyjnego. Myślę, że w tych zmianach topograficznych, które zaszły, jeśli chodzi o olimpizm światowy, przynajmniej na przełomie stuleci, widać pewnego rodzaju przemyślność i roztropność. Nam, Europejczykom, z wielu względów najlepiej byłoby, gdybyśmy igrzyska mogli oglądać w czasie rzeczywistym. Cieszylibyśmy się bardzo z faktu, gdyby igrzyska odbywały się tradycyjnie w krajach olimpijskich czy w krajach skandynawskich. Tymczasem okazuje się, że w krajach Dalekiego Wschodu tkwi olbrzymi potencjał, jeśli chodzi o rozwój ruchu olimpijskiego. Posłużę się przykładem wyniesionym z doświadczeń pewnych w zakresie rozwoju ruchu olimpijskiego. Miałem okazję uczestniczyć w takim szkoleniu, które odbywało się w starożytnej Olimpii i widziałem ogromny entuzjazm ze strony przedstawicieli Dalekiego Wschodu, Japonii, Korei Południowej oczywiście i wielu innych krajów azjatyckich. Myślę, że dla wielu Europejczyków ten cykl szkoleń, spotkań, dyskusji, które odbywały się w Olimpii, a oczywiście dotyczyły ruchu olimpijskiego, to było opowiadanie o czymś zupełnie oczywistym, o rzeczach naturalnych, takich jak to wszystko, co staje się dla nas jasne od pierwszych lekcji historii, kiedy dowiadujemy się, że ruch olimpijski opierał się na wartościach wyniesionych z zagonów antycznych i na etosie rycerskim. Nie są to rzeczy oczywiste dla Dalekiego Wschodu. Oni chłoną tę wiedzę, uczą się ogromnie wiele w tym zakresie i tak jak powiedziałem, ten entuzjazm przekłada się na to, że ruch olimpijski staje się coraz bardziej mocarny, jeśli chodzi o ten obszar świata. Nie kojarzyć musimy już w tej chwili ruchu olimpijskiego z jego centrami europejskimi, z krajami europejskimi, które także, jeśli chodzi o igrzyska zimowe, dominowały w tym ruchu w całym XX wieku właściwie.
Ruch olimpijski boryka się jednak z problemami. Chyba taka największa bolączka to doping. Nawet nie możemy przecież podawać ostatecznej klasyfikacji medalowej igrzysk, które odbywały się kilka lat temu. Poza tym trudno jest na przykład podać dokładną liczbę krajów, które wystartują w Pjongczangu, bo przecież ekipa rosyjska formalnie nie istnieje. Będzie szła pod flagą olimpijską.
Tak, myślę, że to bardzo kompromisowe rozwiązanie i władze olimpijskie, MKOL dba o to, iżby nie wprowadzać takich decyzji o jednej z opcji, która miała towarzyszyć rozwiązaniu tego problemu po opublikowaniu słynnego raportu McLarena, Richarda McLarena, profesora, prawnika, który czarno na białym udowodnił, co działo się w Soczi, co działo się właściwie ze sportem rosyjskim między 2012 a 2015 roku. Pojawiła się taka opcja, którą bym plastycznie określił wypalaniem gorącym żelazem, opcja atomowa, która oznaczała bezwzględne wykluczenie, ale no przecież w tej masie zawodników znajdowali się tacy, którzy byli w stanie udowodnić swoją czystość i stosowanie tej reguły odpowiedzialności zbiorowej zostało uznane za zbyt radykalne, choć osobiście jestem zdania, że należałoby raczej stosować tę regułę bezwzględnego karania, bo to zjawisko, które jakby niewypalone do cna pewnie będzie się na zasadzie raka odradzać i niszczyć tę piękną ideę.
Tym bardziej, że inne kraje też nie są absolutnie bez winy, bo przecież wiemy, że w pewnym okresie doping był powszechny, także wśród amerykańskich sportowców. Cały czas mówi się o tym, że Niby jest to zgodnie z prawem, bo to jest takie dopuszczenie terapeutyczne, ale chodzi o słynne środki stosowane przez norweskich biegaczy narciarskich i oczywiście narciarki z tego kraju.
Tak, no myślę, że sprawa Rosji przykryła tutaj to, co nas szczególnie interesowało, biorąc pod uwagę występy naszych zawodników. Myślę o tych astmatyczkach norweskich. Do sportu wdzierają się te reguły, które moim zdaniem nie powinny być stosowane w ocenie tego, co dzieje się w sporcie. Jeśli zatem obowiązuje taka reguła prawno-ekonomiczna, powiedziałbym, że co nie jest zabronione, jest dozwolone, ona aktywizuje się w ramach sportu, to wydaje się, że nie jest to do końca dobre rozwiązanie, bo sport jest jednak szczególnym zjawiskiem, które należałoby w równie szczególny sposób chronić przed wszystkim, co potencjalnie nawet ze sobą niesie określone zagrożenie.
Ale teraz jednak w świecie dominują liczby, dominują sukcesy, ale też i głośne porażki. Dlatego też skoncentrujmy się na imprezie, która dziś zostanie oficjalnie rozpoczęta. Przed nami uroczystość otwarcia, najliczniejsza w historii, 62-osobowa reprezentacja Polski. Różnie to bywało potem ze skutecznością, jeśli chodzi o medale naszych reprezentantów. Jak teraz można oceniać sytuację naszej drużyny przed rozpoczęciem igrzysk? Drużyny mówi oczywiście o całości reprezentacji, o tych, którzy startują we wszystkich dyscyplinach.
Jako historykowi łatwiej byłoby mówić o skutkach i oceniać efekty startów polskich zawodników. Trudno bawić mi się w profetę. Wszyscy od tego uciekają, ale powiem tak, bo pewnie wszystkich to interesuje, prawda? Nie jestem znawcą sportów zimowych, ale z tego, co wiem o organizacji polskiego sportu, mogę powiedzieć, że ta ekipa to grupa ludzi odpowiednio przygotowanych, to grupa ludzi odpowiednio wytrenowanych, wyćwiczonych wedle metod, których nie musimy się wstydzić, więc moglibyśmy powiedzieć, że nie ma tam ludzi przypadkowych. Nie myślę tutaj o kwestiach natury wolicjonalnej, bo słyniemy z tego, że potrafimy się mobilizować. Mówię o tym, co raczej byłoby charakterystyczne, nie wiem, na przykład dla sportu niemieckiego. Niemcy wychodzą i robią swoje. Myślę, że w tym sensie stajemy się trochę bardziej mechaniczni i trochę bardziej przewidywalni dzięki temu. Pięknie brzmi stwierdzenie, że każdy sportowiec ma taką buławę jak żołnierz i może zostać marszałkiem, ale wtedy mamy na myśli właśnie te cechy wolicjonalne. A ja bym to jednak wiązał z tymi coraz bardziej pozytywnymi realiami polskiego sportu. Jadą tam ludzie wytrenowani, wyćwiczeni, spełniający określone wymagania. Jeśli do tego dołożymy coś tradycyjnie dla nas ważnego, czyli ten rodzaj mobilizacji wyjątkowych, coś, co nie do końca literacko nazywa się dniem konia, prawda? Jak w przypadku Fortuny chociażby. To być może ten dorobek medalowy się powiększy. To nie jest rzecz, którą powinniśmy do końca lekceważyć, bo często spotykam się z opiniami, że nieważne, ile medali zdobyliśmy, że tak na dobrą sprawę istotne jest to, jak nam się rozbudowuje w Polsce infrastruktura sportowa, jak wygląda kwestia wychowania fizycznego. Owszem, ale zwróćmy uwagę na to, że bez tych medali pani Justyny Kowalczyk nie byłoby potrzeby budowania tych obiektów sportowych. Wychowanie fizyczne to coś innego niż sport profesjonalny. Wychowanie fizyczne można propagować różnymi metodami i wymagać w systemie oświaty, na przykład tego, żeby realizować 10 szkół, 10 lekcji wychowania fizycznego dziennie. Natomiast nie można nikogo zmusić do sportu profesjonalnego i w tym momencie gwiazdy odgrywają niesłychanie istotną rolę. One napędzają, brzydko mówiąc, tę masę młodych ludzi do sportu wyczynowego właśnie.
Igrzyska w Pjongczangu będą także szczególne dla naszego województwa. Po raz pierwszy w historii mamy dwóch zawodników, chodzi o bobsleistów, przy których metryczce figuruje nazwa klubu AZS UMCS Lublin. Po raz pierwszy takie wydarzenie. Myślę, że warto to odnotować.
Myślę, że warto odnotować i słusznie pan redaktor podał datę, kiedy będą startować panowie, którzy powinni pamiętać o tym, że mają także poza orłem gryfa na piersi, ale także poniekąd koziołka lubelskiego, bo zdaje się, że ten fakt wpłynie na to, że to właśnie kibice z regionu będą szczególnie śledzić ich starty. Warto także pamiętać pamiętać o tym, żeby po powrocie, mimo tego, że z Lublinem nie są ściśle związani, spotkali się ze społecznością Lublina. Są miejsca, w których można zorganizować takie spotkanie, żebyśmy mogli ten egzotyczny pobyt naszych, mówię naszych już, olimpijczyków poznać z drugiej strony, tak? Zarejestrować to, bo moje doświadczenia pokazują, że mamy ogromne problemy, jeśli chodzi o rzetelną wiedzę na przykład na temat pierwszego lubelskiego olimpijczyka, pana Bierega Woja Bierezowskiego, tak?
Tak, ale to
nie zadbał o to, że to jest i tak trochę inna kwestia,
ale... Z letnich igrzysk reprezentant.
Tak, z letnich igrzysk, ale generalnie rzecz biorąc, dbajmy o tę wiedzę, te informacje umykają, są bardzo temporalne i później pojawia się refleksja na Boga. Nikt nie zapisał, nikt się nie spotkał, nikt nie zarejestrował. Chciałbym trzymać obu panów za słowo, jeśli reprezentują UMCS, AZS Lublin, to wobec tego niechże z tą społecznością się po igrzyskach spotkają.
Z pewnością się pojawią, bo zdaje się, że i takie uwarunkowania są w umowach podpisanych właśnie przez tych zawodników. Przypomnijmy zatem bobsleiści Mateusz Luty i Grzegorz Kosakowski. Jeden urodzony w Kowarach, drugi w Białymstoku, ale od kilku lat dzięki temu, że utworzono sekcję bobslejową w AZS-ie, UMCS-ie, mogą reprezentować Lublin, mogą reprezentować Polskę na Igrzyskach Olimpijskich. To jest 18 i 19 lutego, start dwójki, a czwórka startuje 24 i 25 lutego. Na tę datę zwracamy uwagę. Oczywiście wszyscy będziemy kibicować skoczkom narciarskim, także przedstawicielom innych dyscyplin, gdzie te szanse medalowe są nieco mniejsze, ale jednak są. Dziękuję za wizytę w studiu. Państwa i moim gościem był profesor Dariusz Słapek z Instytutu Historii UMCS, członek Polskiej Akademii Olimpijskiej. Na koniec jeszcze, na zakończenie pytanie. Będzie pan śledził jutrzejszy konkurs skoków?
No to jest bezwzględne, absolutnie poza dyskusją.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję również.